Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. A dla Państwa wraz ze mną komentować tego wieczoru będą pan dr Tomasz Terlikowski, publicysta, filozof, autor książek, redaktor rozgłośni RMF FM. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
I redaktor Michał Kłosowski, zastępca szefa Wszystko co najważniejsze z Warszawy, w tej chwili w Paryżu. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Proszę państwa, jako że mamy dzisiaj bardzo specyficzny zestaw komentatorów zajmujący się Kościołem, zajmujący się filozofią polityczną, zajmujący się historią idei, nie mogę nie zapytać moich gości o kwestie dotyczące zmiany mapy konserwatywnej i zmiany palety poglądów konserwatywnych, z którymi mamy właśnie do czynienia w sytuacji wojny na Ukrainie. Zaczynając nasz program od kwestii polskiej, chciałem was zapytać, jak zmieni się polska polityka, jeśli chodzi o kwestie ideowe, jeśli chodzi o podejście do konserwatyzmu. Czy się w ogóle zmieni, czy w jakiś sposób możemy oczekiwać pewnego przekształcenia, a może wręcz nawet rewolucji na konserwatywnej, politycznej mapie tak idei, jak i praktyki politycznej. Rozpocznę od pana redaktora Tomasza Terlikowskiego.
No, tą rewolucję już powolutku zaczynamy widzieć. No, zacznijmy od tego, że dosłownie kilka godzin przed naszą rozmową wicepremier Jarosław Kaczyński jasno odciął się, to jest pierwsze tak mocne odcięcie się od Viktora Orbana. Oczywiście to nie oznacza całkowitej reorientacji, ale wyraźnie widzimy tę zmianę. Wydaje się też, że ta strona bardziej konserwatywna będzie się powoli musiała zacząć rozliczać, a przynajmniej redefiniować swoje sojusze z tą częścią zachodnich populistów, którzy chętnie teraz przyjmują maski konserwatystów. Dlaczego? No dlatego, że polski konserwatyzm jednak jest wyraźnie proukraiński i wyraźnie antyrosyjski, tak jak zresztą większość polskiej sceny politycznej, a nie da się tego samego powiedzieć o niektórych partiach idących za konserwatywne, nawet bardziej populistyczne, jak na przykład no, Front Narodowy, Front Republikański w tej chwili, Marine Le Pen, ale nie tylko. I to będzie wyraźnie nas przesuwać trochę w innym kierunku. Nie będzie to przesuwanie łatwe, bo znowu zachowania polityków, nazwijmy ich liberalnymi, chociaż wielu z nich to są odlądane liberalni populiści, jak na przykład Emmanuel Macron, no bardzo utrudniają to przesunięcie. To znaczy ta pyskówka, w którą się wdał Emmanuel Macron z premierem Mateuszem Morawieckim, oskarżając go o antysemityzm, no jest dość żenująca i niewątpliwie w bardzo emocjonalnej polskiej polityce będzie...
Jak się wydaje, odwodzi nas od istoty problemu. Michał Kłosowski, jak pan patrzy na ten problem?
No czy moim zdaniem, oczywiście nie mogę się nie zgodzić z redaktorem Terlikowskim, to jest pełna zgoda, natomiast moim zdaniem ta zmiana była widoczna już trochę wcześniej, bo chociażby zbliżenie się pomiędzy politykami naszej części Europy, ale nie Wiktorem Orbanem i polskimi politykami, ale premierem Petrem Fialą i premierem Morawieckim, było pewną jaskółką tego wszystkiego. Oczywiście te słowa premiera Kaczyńskiego o tym, że Wiktor Orban powinien pójść do okulisty, jeżeli nie widzi, co się wydarzyło w Buczy, świadczą bardzo wyraźnie, że ten rozłam w środkowoeuropejskim konserwatyzmie jest coraz silniej widoczny, ale ostateczną rzeczą, która wydaje mi się rosyjska agresja na Ukrainę sprawiła czy podkreśliła, jest coś, co ja bym nazwał rozdzieleniem prawicy od konserwatyzmu. To znaczy okazuje się, że konserwatyzm, zwłaszcza polski konserwatyzm, ma zupełnie inne tradycje historyczno-ideowe niż prawicowość rozumiana szeroko na Zachodzie. No bo cóż, proszę Państwa, trudno nazwać Prawo i Sprawiedliwość partią prawicową w rozumieniu tego sensu stricte. Konserwatywną może też, ale konserwatywnie zdaje się bliżej Prawu i Sprawiedliwości, zwłaszcza niektórym politykom, niż do prawicowości. Natomiast ta agresja nieuprawniona, nieusprawiedliwiona brutalna.
To panie redaktorze, to ja od razu dopytam, żeby wyjaśnić naszym słuchaczom, to czym by się różniła prawicowość od konserwatyzmu, żeby to jakoś ułożyć?
Trochę tym, co powiedział pan redaktor Telikowski i nie chciałbym na razie więcej tego dookreślać, bo myślę, że zrozumiałem naszą rozmowę. Populizmem, to znaczy konserwatyzm nie może być populistyczny. Prawicowość może być populistyczna jak najbardziej. Drugim elementem jest pewien udział, może jest to trochę wygórowane wymaganie, ale pewnej etyki myśli konserwatywnej, której w prawicowej, rozumianej szeroko populistycznie, ja nie dostrzegam przynajmniej, bo ta etyka przejawia się chociażby w tym wzięciu ukraińskiej strony w zmaganiach, nierównych zmaganiach Ukraińców z Rosją.
Mhm, ale to jednak nie wyczerpuje chyba tematu. Będziemy jeszcze o tych europejskich odcieniach mówić, no bo jednak Polska Zjednoczona Prawica jest, wydaje się, i bardzo etyczna, chociażby patrząc na wskazania moralne w działaniach przeciwko Rosji, i jest najbardziej chyba aktywna ze wszystkich partii prawicowych w Unii Europejskiej z jednej strony, a z drugiej strony, czyli ma jakieś zasady, a z drugiej strony jest konserwatywna. Czy rzeczywiście możemy tak to oddzielać?
Wydaje mi się, że jeżeli mogę dokończyć tą myśl na antenie, że świetnie o tym świadczy, o tym podziale, chociażby to, że Brytyjczycy i Polacy trochę lepiej się dogadują, politycy brytyjscy i polscy, niż zachodnioeuropejscy, francuscy, niemieccy z polskimi. Dlaczego? No właśnie dlatego, bo u nas faktycznie ta prawica jest dużo bardziej konserwatywna w rozumieniu ideowym, mam wrażenie, niż na zachodzie.
Tomasz Terlikowski, a jak pan patrzy na tę kwestię?
Znaczy, ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, bo w tej chwili rzeczywiście bardzo dobrze zdajemy egzamin w Polsce z pomocy Ukrainie, także z takiego politycznego, konserwatywnego, politycznej, konserwatywnej moralności. Ale trzeba uświadomić sobie jeszcze jeden element, który będzie dla nas bardzo ważny i w którym akurat Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica była bardzo dobra, a teraz przyjdzie jej się z tym mierzyć jeszcze trudniej. Bo pamiętajmy, dobra konserwatywna polityka to jest nie tylko polityka, która wspiera uciekinierów, uchodźców, która wspiera Ukrainę, ale także to jest polityka mądra wobec problemów społecznych, które się już za moment pojawią. Pamiętajmy, ceny niezależnie od polskiego rządu, to jest efekt wojny, to jest efekt wcześniejszej pandemii. Inflacja galopuje, ceny idą w górę. Pewne kwestie będą trudniejsze do załatwienia, bo jeśli w społeczności przybywa 10% nowych obywateli, no oni oczywiście nie mają jeszcze obywatelstwa, ale mają PESEL, no i będą korzystać i bardzo dobrze z polskiej opieki socjalnej, z polskich szkół, z polskich szpitali, no to ci, którzy mają do nich trudniejszy dostęp, nazwijmy ich niższą klasą średnią, albo nawet nie klasa średnia, tylko niżej, no będą coraz bardziej sfrustrowani, będą mniej zarabiać, będą mogli mniej kupić za to, co mają i będą mieli trudniejszy dostęp do pewnych usług publicznych.
Co może sprawić nowe konflikty, prawda?
Dokładnie tak. I one na pewno będą rozgrywane przez stronę rosyjską. To nie ulega żadnych wątpliwości. I znowu Prawo i Sprawiedliwość bardzo sprawnie prowadziło taką empatyczną politykę społeczną. Było, można powiedzieć, współczujące. I bardzo istotne jest, żeby to się nie zmieniło, żeby znaleźć, to jest bardzo trudne, trzeba powiedzieć, pieniędzy będzie mniej, ceny będą wyższe, ludzi, nowych obywateli, no obywateli jeszcze nie, bo oczywiście nie mówimy o obywatelstwie, ale ludzi, którzy będą naszymi sąsiadami, będzie więcej i teraz mądre znalezienie środków, mądry podział tych środków jest bardzo istotny, żeby nie doprowadzić do zaostrzenia. I to jest coś też, co wydaje mi się przed nami stoi, co polska konserwatywna prawica z czym będzie się musiała zmierzyć. I ostatnia rzecz, też niełatwa, dlatego że no, będziemy musieli stworzyć, wszystko na to wskazuje, wrócić, stworzyć, wytworzyć, skonstruować mądry projekt społeczeństwa, które jest oczywiście bliskie sobie kulturowo, ale jednak będzie dwukulturowe. To znaczy, jeśli nic się nie zmieni, a na razie nic na to nie wskazuje, to możemy być pewni, że jakaś część Ukraińców zostanie, ci, którzy tutaj przybyli, także jako uciekinierzy, zostanie w Polsce. Jeśli to będą 2 lub 3 miliony razem z tymi, którzy już tu są, to będzie 10%. co oznacza, że musimy szukać mądrego, przemyślanego, no jako konserwatywna prawica, konserwatywnego.
Ale ja chciałbym wrócić, panie redaktorze, do kwestii związanej z odmianami prawicy, no bo z jednej strony mamy do czynienia właśnie ze Zjednoczoną Prawicą z głównym udziałem Prawa i Sprawiedliwości, która rzeczywiście zdaje też także ten test etyczny, moralny, wcale bym tutaj jednak nie użył kwestii populistycznej, natomiast z drugiej strony mamy też tą prawicę po stronie Konfederacji, która no, w głosowaniach chociażby nad różnymi sankcjami wstrzymuje się, kryguje się, która wydaje się być mocno prorosyjska. Czy to jest nadal prawica, czy też jest to jakieś dziwadełko polityczne, które po prostu ubrało się w szaty maskujące? Jak pan sądzi?
Znaczy, niewątpliwie jest prawica. Znaczy, ja się jakoś utożsamiam z tym podziałem, który pan tutaj, pan Michał Kłosowski wprowadził. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że to jest pewna forma populistycznej prawicy. No, pomijam oczywiście takie postacie, które trudno jasno wpisać w projekt polityczny, bo to są często groźni, ale raczej hepenerzy niż wybitni politycy. Tu myślę przede wszystkim o Januszu Korwin-Mikke, czy w mniejszym stopniu o Grzegorzu, szczęść Boże, Braunie. To są groźne postacie, ale ja nie wiem, czy można ich traktować jako polityków. Natomiast bardziej ich traktuję jako hepenerów, ale oni, podkreślam, mogą być groźni, szczególnie w sytuacji rozmaitych rzeczy.
Tak, bo przypomnijmy, to są hepenerzy, ale jeśli chodzi o możliwość głosowania, jeśli chodzi o możliwość stanowienia prawa, jeśli chodzi o chociażby też dostęp do pewnych nie do końca jawnych informacji, to są jednak ciągle posłowie. I pytanie, kim oni są, jest jak najbardziej poważne. Z tym samym pytaniem zwracam się do redaktora Michała Kłosowskiego. Może tutaj jest pewien problem, że właśnie to prawica została wybrana przez rosyjskich twórców różnych wpływów w Europie na to, by była przykrywką do ich wpływów, i Konfederacja może, można by interpretować, bo trudno powiedzieć, że jest, ale można by interpretować, że działa w kierunku, który służy Federacji Rosyjskiej. Michał Kłosowski.
To znaczy, Władimir Wolkow pisał bardzo słusznie, że rosyjska dezinformacja czy propaganda nie wybiera stron prawicowej czy lewicowej. Widać to dzisiaj po Wielkiej Brytanii, już przeze mnie wspomniane, gdzie Jeremy Corbyn jest jasno uznawany za rosyjskiego agenta wpływu, i mówię to wprost, z pełnym odpowiedzialnością. Nie wiem tak naprawdę, w jaki sposób można by było dzisiaj z Konfederacją pracować, działać czy walczyć. Mówię o wszystkich trzech elementach, bo poza takimi postaciami, jak państwo już wspomnieli, to znaczy, jak panowie już wspomnieli, to znaczy Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Szczęść Boże Braun, jest tam na przykład Krzysztof Bosak, postać w pewien sposób wybitna, dlatego że człowiek inteligentny, którego trudno mi osobiście posądzić o złą wolę, a który konserwatystom jest z przekonania. Także wydaje mi się, że na te wszystkie różne odcienie rosyjskich wpływów politycznych powinien się patrzeć w sposób bardzo, bardzo delikatny. Oczywiście to jest kwestia służb naszych, które powinny się w jakiś sposób tym zająć. Czy to się uda? Mam nadzieję, że tak. Ale wracając jeszcze do kwestii konserwatyzmu i dwóch narodowości. Na szczęście w konserwatyzmie polskim mamy tradycję krakowską. Michał Bobrzyński, który przecież był jednym z głównych pomysłodawców podwójnego Sejmu polsko-ukraińskiego na koniec XIX wieku. Więc ja się bardzo cieszę, że polski konserwatyzm ma do takie tradycje, w których może sięgać. I wolałbym widzieć jednak tą stronę monety, która faktycznie jest konserwatywna, a nie prawicowa, a tamtą po prostu bardziej populistyczną. Myślę, że trzeba w pewnym sensie zamilczeć. Może nie da się ich nie zauważyć, ale może nie ma ich
jakkolwiek, panie redaktorze, trudno sobie wyobrazić konserwatyzm bez prawicy. Siłą rzeczy trudno wyobrazić na przykład konserwatyzm lewicowy, bo to jest już pojęcie wchodzące w pewne sprzeczności, ale nasz program bardziej o polityce z domieszką filozofii politycznej, a nie odwrotnie, więc zostańcie państwo z nami. Będziemy ten wątek kontynuować w aspekcie międzynarodowym.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, redaktor Michał Kłosowski i doktor Tomasz Terlikowski. Proszę Państwa, w części drugiej chciałem wyjść poza Rzeczpospolitą, porozmawiać o polityce europejskiej, bo dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Tomasz Terlikowski wspomniał w pierwszej części o krytyce pod adresem Wiktora Orbana ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Wydaje się, że współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej jest dzisiaj pod dużym znakiem zapytania. Bardzo trudno i jednoznacznie o tym zresztą, jednoznacznie jest to zresztą komunikowane, polskim politykom prawicowym będzie przychodzić współpraca z Wiktorem Orbanem, który po pierwsze w bardzo nieelegancki sposób w dniu wygrania wypowiedział się o Wołodymirze Zełenskim. Cezary Kazimierczak podzielił się taką interesującą uwagą, że widział mowę ciała, kiedy Zełenski był krytykowany przez Orbana u jego współpracowników i tam się takie trochę uśmiechy pogardliwego triumfu pojawiły, co w sytuacji, w której znajduje się Ukraina, wydaje się być wysoce niestosowne. Problem jednak jest znów ideowy. Wiktor Orban, który określa siebie jako tym, który broni europejskich wartości, który broni europejskiej kultury chrześcijańskiej, no wydaje się, że swoim zachowaniem robi coś dokładnie przeciwnego. Michał Kłosowski, rozpocznę od pana. Czy mamy do czynienia zatem w środkowoeuropejskim konserwatyzmie z pewnym zwrotem? Czy mamy może dwie prędkości konserwatyzmów? Premier Fiala w Czechach i premier Orban na Węgrzech. Michał Kłosowski.
Wydaje mi się, przepraszam, że wydaje mi się, że ten podział, który widziałem, był trochę nieuchronny. To znaczy to, że Peter Fiala, który ma pewne wspólne korzenie chociażby z profesorem Legutką, polskim profesorem Legutką, no będzie te bardziej konserwatywne, ja tutaj wciąż podkreślam, południowo-polskie korzenie konserwatyzmu podkreślać, było w miarę oczywiste. Viktor Orban i Węgry, okazuje się, mają zupełnie inne interesy niż Polska. To pokazuje chociażby elektrownia atomowa budowana wspólnie z Rosjanami. I od jakiegoś czasu mówiło się, że faktycznie Orban i Węgrzy w jakiś sposób są bardziej prorosyjscy niż Polska. Ja się zastanawiam tylko, że dopiero teraz zostało to dostrzeżone, bo moim zdaniem można było to dostrzec dużo, dużo wcześniej, ale cieszę się, że to zostało dostrzeżone. Jaka przyszłość tego będzie?
Czy jednak ta zmiana, bo ja bym jednak tutaj polemizował z panem redaktorem, czy nie jest tak, że ta zmiana, która nie powinna nas dziwić w sytuacji politycznej, bo faktycznie Orban lawirował między Zachodem a Wschodem, o tyle jednak w tej warstwie ideowej bardzo mocno był okcydentalny, bardzo mocno był zwrócony ku zachodniemu chrześcijaństwu, bardzo mocno był też nastawiony aksjologicznie. Czy to jednak nie jest pewnym zaskoczeniem, co się stało mimo wszystko?
Szczerze? Nie. Dla mnie nie jest to zaskoczenie. Dlatego nie jest to dla mnie zaskoczenie, bo te wartości, wydaje mi się, były w pewien sposób wykorzystywane przez Viktora Orbana do tego, aby szafować tym konserwatyzmem według swoich własnych interesów. Jedynie tak jestem w stanie to podkreślić i określić, bo cóż, czasami jest tak w polityce, że wartości są wykorzystywane. I moim zdaniem, ja taką tezę stawiam, przez te wszystkie lata Viktor Orban właśnie to robił. Wykorzystywał wartości konserwatywne do tego, żeby osiągać własne
To zapytam Tomasza Terlikowskiego, a pan jest zaskoczony tą zmianą, czy też nie?
Znaczy niestety nie jestem zaskoczony, dlatego że moim zdaniem problem z Viktorem Orbanem jest taki, że on wybierał sobie niektóre z wartości, a inne skutecznie lekceważył. To przykładem jest jednak to, że Węgry są w tej chwili systemem takim parafeudalnym, o tak bym powiedział, to znaczy czerpać to trochę takim putinowskim w mniejszej wersji, to znaczy zyski finansowe i polityczne czerpią przyjaciele i znajomi Viktora Orbana. Węgry są naprawdę bardzo wysoko, czy bardzo nisko w zależności od perspektywy, jeśli chodzi o ocenę wykorzystania środków unijnych. Polska jest wysoko, oni mają bardzo wiele zarzutów właśnie wobec rządzącej partii. Viktor Orban wiele mówi o wartościach europejskich, ale na przykład taka wartość jak wolność słowa i wolność prasy, no jest przez niego szanowana w sposób umiarkowany. Przypomnijmy, że on jednak bardzo skutecznie, nie łamiąc prawa, ale w dużej mierze rozprawił się z takimi najsilniejszymi opozycyjnymi mediami, czy niechętnymi mu mediami. Więc można powiedzieć, że on trochę, zachowując różnicę, bo oczywiście Viktor Orban nie jest zbrodniarzem, a Władimir Putin zbrodniarzem jest.
Nie jest zbrodniarzem, plus dodajmy, jest też demokratycznie wybranym premierem.
Tak, jest też demokratycznie wybranym premierem, ale wybrał sobie niektóre z wartości zachodnie i z nich stworzył taki węgierski nacjonal-konserwatyzm, a nie, czy nacjonal-populizm, a nie całościowy konserwatyzm. Co więcej, dodajmy, on bardzo często gra tymi rzeczami. No, prosty przykład. On określa się jako polityk niezwykle pro-life, no ale pamiętajmy, Węgry są jednym z krajów, w których liczba aborcji, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, jest niezwykle wysoka. I premier Orban, mimo że od wielu lat jest premierem, wykonuje wyłącznie w tej sprawie gesty symboliczne. On sam oczywiście, jego współpracownicy tłumaczą, że nic więcej nie może, no ale w kwestii tworzenia takiego silnie skorumpowanego środowiska mógł i w wielu innych kwestiach też mógł. Więc moim zdaniem to jednak trudno go uznać za takiego klasycznego konserwatystę. On oczywiście sprawnie gra, jest bardzo sprawnym politykiem, to też mu trzeba, bardzo trzeba mu oddać. Chętnie posługuje się istotnymi dla konserwatystów elementami. Natomiast czy jest całościowym, integralnym konserwatystą? No, tego bym się nie odważył
powiedzieć. A w porównaniu z czeskim premierem Fialą, jak na czeskiego premiera pan doktor patrzy?
Powiedziałbym w ten sposób. Premier Fiala, ogromny szacunek dla niego, podobnie jak dla premiera, tak, bo trzech premierów było w Słowenii, za to, że pojechał, za to, że w tej chwili niezwykle mądrze się wypowiada. Ale pamiętajmy, premier Fiala jest premierem krótko w porównaniu z Orbanem. Jego działalność polityczną będziemy mogli oceniać o wiele później. Natomiast niewątpliwie jest to wybitny intelektualista z bardzo głęboko przemyślanym projektem konserwatywnym, rzeczywiście ciekawie odnoszącym się także w takim dialogu przyjacielskim do części polskich środowisk konserwatywnych, choćby do Ośrodka Myśli Politycznej krakowskiego, czy właśnie do profesora Legutki. Natomiast jakim on będzie politykiem w dłuższej perspektywie, no to musimy sobie jasno powiedzieć, zobaczymy. Natomiast jest to bardzo miła odmiana, choćby po Zemanie, czy po innych poprzednikach jego. To naprawdę jest polityk zupełnie innej klasy.
No chyba się nie spodziewaliśmy akurat takiego zwrotu w Czechach, prawda? Że rzeczywiście w Czechy, które się raczej kojarzą właśnie z Zemanem, z Babiszem, kojarzą się z grupą polityków o proweniencji, powiedziałbym, nieszczególnej, no to zaskakuje pozytywnie. Michał Kłosowski, pan jest bardzo dobrze zorientowany w europejskiej scenie ideowej, politycznej. Czy mógłby pan może naszym słuchaczom wskazać, wymienić polityków, liderów, którzy mogą budować konserwatyzm w przyszłości i zbudować tego jakiś konserwatywny projekt w przyszłości? Czy w ogóle projekt konserwatywny w przyszłości ma jakąkolwiek przyszłość w Europie, Michał Kłosowski?
Mam nadzieję, że teraz mnie słychać, bo to pytanie jest zdecydowanie piłką podkręconą. Bo mówiąc szczerze, ja mam bardzo duży problem z dostrzeżeniem takich polityków w Europie poza Polską i poza Petrem Fialą w Czechach. To, co zostało powiedziane, to znaczy pewna, mówiąc brzydko, podbudowa intelektualna do tego, żeby konserwatyzm, mądry konserwatyzm budować, jest niezbędna. A takiej mądrej podbudowy ideowej nie widzę ani we Włoszech, ani w Hiszpanii, ani tym bardziej we Francji, gdzie niestety wszyscy kandydaci wyborach prezydenckich są po prostu prorosyjscy. Może Wielka Brytania i premier Boris Johnson może jakoś się w tą partię zagrać. Niestety mam wrażenie, no oczywiście kraje bałtyckie, ale to bardziej z politycznego rozsądku niż czegoś więcej, ale niestety mam wrażenie, że jesteśmy trochę osamotnieni w tym wszystkim, bo zarówno takie partie jak Vox, czy wspomniany już Marine Le Pen, albo inni politycy kojarzenie z konserwatyzmem europejskim, ja bym bardziej niestety zakwalifikował ich do tej części prawicy populistycznej niż prawdziwego konserwatyzmu. Konserwatyzmu rozumianego według idei, wartości i historii, a nie tego, jak ma być urządzona wyłącznie gospodarka.
To jeszcze, bo w trzeciej części będziemy mówić o Kościele, ale jeszcze chciałbym zapytać Tomasza Terlikowskiego, czy polityka Władimira Putina, która jak wiemy jest sowiecka, ale ubrana w taką szatę pseudokonserwatyzmu, do tego z domieszką arcy ultrakonserwatywnej czy pseudokonserwatywnej cerkwi, tym bardziej nie zablokuje projektu konserwatywnego, no bo łatwo teraz wskazać winnego i powiedzieć, proszę bardzo, Putin jest konserwatywny, a więc musimy od tego projektu jak najbardziej uciec. Czy zgodziłby się pan redaktor z taką tezą, że właśnie to, co się dzieje od strony filozofii politycznej z Rosji, może być bardzo trudną do pokonania przeszkodą dla i tak niełatwego pola dla konserwatyzmu w Europie?
Znaczy ja bym powiedział, że moim zdaniem Władimir Putin jest przede wszystkim imperialistą. Jest takim spadkobiercą imperialnej tradycji rosyjskiej, która na jakiś czas przybrała postać sowieckiej. Oczywiście on sam jest oficerem KGB, sam jest mocno sowieckim człowiekiem, ale jego polityka to jest polityka imperialnej Rosji, w której w takim dość dziwacznym konglomeracie łączą się zarówno elementy komunizmu, jak i konserwatyzmu Białej Rosji, Czerwonej Rosji, prawosławia, ale i ezoteryzmu. Przypomnijmy, Aleksander Dugin wprawdzie jest staroobrzędowcem, ale jak się wczytać w jego teksty, to tam jest i ebolianizm, i nihilizm, i bardzo dużo New Age'u. To jest taki twór, rzeczywiście to określenie raszyzm tutaj wydaje się dość odpowiednie, więc czy to może zaszkodzić konserwatyzmowi? Znaczy temu konserwatyzmowi, o którym mówimy, polskiemu i czeskiemu nie. Dlaczego? Dlatego, że jednak oba te konserwatyzmy to są konserwatyzmy krajów i suwerenności narodowej, a nie wielkich imperiów. Natomiast niewątpliwie, i to powiem bardzo mocno, ten raszyzm czy ten imperializm sowiecki powinien skłonić część polskich środowisk konserwatywnych do głębokiego przemyślenia takiej teorii stosunków międzynarodowych zwanej realizmem geopolitycznym. Ona jest bardzo popularna po prawej stronie, co jest dla mnie zaskakujące, dlatego że ona w gruncie rzeczy odbiera mniejszym niż imperia krajom prawo do samostanowienia, do samodecydowania. I trzeba sobie powiedzieć zupełnie jasno, że ci główni ideowi przewodniczący tego ruchu także Polscy odbierali to prawo. No myśmy mieli szczęście, że się wślizgnęliśmy do NATO, ale generalnie liderzy tego ruchu intelektualni podkreślali, że w zasadzie ani Polska, ani kraje nadbałtyckie nie powinny znaleźć się w NATO, nie powinny znaleźć się w Unii Europejskiej, bo to będzie przeszkadzać imperialnej Rosji. I to jest coś, co powinniśmy bardzo mocno eksponować, to znaczy ten element suwerennościowy w myśleniu konserwatywnym. On nie jest oczywiście... Znaczy on jest bardzo typowy dla naszego myślenia. Myślę, że jest też typowy dla czeskiego myślenia. Natomiast oczywiście no, jak czyta się XIX-wiecznych konserwatystów, no to oni raczej są oczywiście konserwatystami imperiów mniejszych lub większych i tworów ponadnarodowych.
Ale czy takiego nowoczesnego, czy też używając określenia Pawła Rojka konserwatyzmu awangardowego. Czy my go faktycznie potrzebujemy, panie doktorze?
Takiego awangardowego konserwatyzmu w jakim sensie? To znaczy...
No w sensie dostosowanego do współczesnej kultury, dostosowanego do współczesnych wyzwań właśnie jakichś geopolitycznych. Czy to jeszcze jest konserwatyzm? Czy to nie jest jednak jakaś struktura zupełnie nowa, zupełnie inna, która może powinna zagospodarować te wszystkie kwestie aksjologiczne z jednej strony, ale z drugiej strony być pewnym punktem wyjścia daleko do przodu.
Znaczy pamiętajmy, że konserwatyzm jest jednak przede wszystkim stylem myślenia, tak? To znaczy patrzenia się na rzeczywistość. Z jednej strony, tak ja go odbieram, jest to świadomość, powiedziałbym, dotknięcia natury ludzkiej także czymś, co można określić za Josephem Conradem takim jądrem ciemności. Znaczy my mamy świadomość, że nie ma rozwiązań doskonałych, że każde rozwiązania pociągają za sobą ciemną stronę i że najgorsze są najczęściej wymyślone ad hoc rozwiązania trudnych problemów, bo one zazwyczaj nie przeszły żadnej próby czasu. I to jest ten element, na który patrzymy się na rzeczywistość. I oczywiście co innego chcieli reformować, czy zachowywać i reformować konserwatyści. No, Raymond Burke, ojciec konserwatyzmu, to był tak naprawdę liberałem przecież. On na wiele zmian w myśleniu brytyjskim się godził.
Ale żebyśmy znów za mocno nie zrobili z programu politycznego programu z filozofii politycznej, to wracam do Michała Kłosowskiego z tym samym pytaniem na koniec, ale prosiłbym o odpowiedź bardziej polityczną. Pytanie prowokacyjne. Faktycznie może mieć, nie tylko czy może mieć konserwatyzm szansę, ale czy ktoś go może w jakikolwiek sposób potrzebować? Michał Kłosowski.
Wydaje mi się, że jakkolwiek nie nazwiemy, czy to będzie konserwatyzm nowoczesny, nowożytny, awangardowy, jak chce Paweł Rojek, tak, bo konserwatyzm jest niczym innym jak pewnym stylem życia zachowującym wartości niezbędne, przynajmniej ja to tak rozumiem, do życia jednostki w wolności. I ja głęboko wierzę w to, że taka wolność jednostki będzie właśnie dzięki konserwatyzmowi po prostu potrzebna. I dlatego konserwatyzm będzie potrzebny zwykłym ludziom, niezależnie od uwarunkowań kulturalnych, technologicznych, to jest bardzo ważny aspekt, po prostu pewne wartości są niezmienne po to, żebyśmy mogli być wolni. Myślę, że z tego prostego powodu...
Myślę, że słuchający nas liberałowie właśnie teraz ściekają się przed odbiornikami radiowymi i pewnie by panu tu nawymachiwali, że można by to odnieść też i do liberalizmu. Proszę państwa, kończymy tą część. Zostańcie państwo z nami i przeniesiemy się teraz do świata kościelnego, aktualnego i myślę mocno spolityzowanego. Zostańcie państwo z nami. Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Gośćmi Tygodnika Politycznego Radia Poznań w tym tygodniu są Tomasz Terlikowski i Michał Kłosowski, a w ostatniej, trzeciej części wracamy do, przepraszam za to określenie, ale do serialu Papież Franciszek, a wojna rosyjsko-ukraińska. W mijającym tygodniu kardynał, sekretarz stanu, kardynał Piero Parolin wypowiedział się w kwestii prawa do obrony i mówiąc, że choć prawo do obrony rzeczywiście istnieje, to jednak niektórzy ci, którzy przesyłają broń, mogą konflikt eskalować. Pomijając już problemy hermeneutyczne, egzegetyczne tych wypowiedzi, to znaczy nie wiem, czy panowie zauważyli, ale przy niemalże każdym wypowiedzi, czy to papieskiej, czy to aparatu dyplomatycznego papieża, pojawia się taki podręcznik interpretacyjny i w jaki sposób, co należy rozumieć. I najczęściej ten, że w tymże podręczniku występuje taka rada, że to, co usłyszeliśmy, nie jest tym, o co do końca chodziło. Tutaj jednakże problem wydaje się być szerszy, ponieważ gdyby przyjąć sformułowanie pewnej doktryny politycznej, którą reprezentuje Franciszek z Parolinem, myślę, że i papieża, i jego sekretarza stanu trzeba traktować razem, bo przecież nic innego nie robi kardynał Parolin, jak reprezentuje na tej niwie papieża. Jest to kwestia niebezpieczna, gdyż uchyla ona pewną możliwość suwerenności państw w takim sensie, że dopuszcza czy też moralizuje sytuację, w której lepiej tej broni nie mieć, lepiej być niedozbrojonym, co w sytuacji Ukrainy wydaje się absurdalne. Tomasz Terlikowski, jak pan ocenia konsekwencje, bo wiemy z pańskiej wypowiedzi, że ocenia to pan krytycznie, ale jak pan ocenia konsekwencje tych słów kardynała Parolina? Tomasz Terlikowski.
Gdyby kardynał Parolin poważnie traktował własne słowa i gdyby ktokolwiek je poważnie traktował, to Watykan nie byłby najlepiej uzbrojonym państwem świata, a jest. Znaczy, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, liczbę broni i liczbę oddziałów, to są oczywiście, my je tak traktujemy dość, powiedziałbym, operetkowo, ale gwardziści watykańscy są naprawdę dobrze uzbrojeni i dobrze wyszkoleni. To nie są tylko ci ludzie, którzy chodzą w kolorowych gadkach i w kolorowych pióropuszach. Oni naprawdę potrafią używać tej broni. No to gdyby kardynał Parolin chciał deeskalacji, chciał prawdziwej logiki pokoju, to powinien od dzisiaj zarządzić albo rozwiązanie Gwardii Watykańskiej i powołanie w jego miejsce na przykład specjalnego zgromadzenia żeńskiego, które zajmowałoby się wyłącznie ochroną modlitewną Stolicy Apostolskiej, no albo w najlepszym razie uzbroić gwardzistów w medaliki i różańce. Nie robi tego. To znaczy, że sam w odniesieniu do swojego państwa, to jest przecież też państwo, nie traktuje poważnie swoich rad. Logika pokoju, która ma zastąpić logikę konfliktu, o której mówi także papież Franciszek, jakimś dziwnym trafem nie odnosi się do Stolicy Apostolskiej. Przypomnijmy, papież jeździ w otoczeniu ochroniarzy. Ochroniarze są uzbrojeni, czyli mają coś, o czym papież nieustająco mówi, że trzeba zaprzestać produkcji i zaprzestać sprzedaży, bo to jest samo zło. I to jest jakby pierwszy element. Drugi element.
Co więcej, panie redaktorze, dodajmy, że w samym Watykanie są trzy formacje, bo poza Gwardią Szwajcarską jest policja, no i jest jeszcze taka trzecia, najsłabsza formacja, ale tam są aż trzy formacje ochronne i w tym dwie są uzbrojone.
Dokładnie tak. I drugi element, który jest też dość niestety niebezpieczny, to znaczy intelektualna forma wypowiedzi kardynała Parolina, to jest, ja powiem mocno, to jest bełkot. To znaczy na pytanie, przypomnijmy tą słynną wypowiedź, były dwie te wypowiedzi, ale to wypowiedź dla włoskiej agencji informacyjnej, na pytanie, jak mają korzystać z prawa do obrony koniecznej Ukraińcy, kardynał Parolin odpowiada, no można powiedzieć w punktach, mówi, mają prawo z niej korzystać. Potem mówi, państwa NATO, obawiając się eskalacji, nie wysyłają tam swojej armii, czyli nie ma działalności jednostek NATO, ale wiele z nich wysyła tam broń. Tu stawia kropkę, po czym mówi, to straszne, bo może prowadzić do eskalacji. I kończy wnioskiem, ale mają prawo się bronić. No to teraz się pytam, w jaki sposób ta no dość dziwaczna konstrukcja, która ostatecznie mówi, że za eskalację odpowiedzą nie ci, którzy rozpoczęli agresję i nie ci, którzy będą eskalować, ale ci, którzy wysyłają broń. To jest kuriozalną tezą z punktu widzenia jakiejkolwiek etyki wojny sprawiedliwej, jakiejkolwiek wojny, jakiegokolwiek działania. No to, ale jak ta kuriozalna kompletnie teza odpowiada na pytanie, jak Ukraińcy mają prawo korzystać z obrony koniecznej. Kardynał Parolin jeszcze rozwinął tą myśl w następnej wypowiedzi, gdzie powiedział, że Ukraińcy mają prawo się bronić i zgodnie z katechizmem Kościoła katolickiego ta obrona może być adekwatna do ataku, ale obrona adekwatna do ataku też jest niebezpieczna, bo może prowadzić do eskalacji. I znowu mamy kuriozalną z punktu widzenia jakiejkolwiek filozofii działania sytuację, w której odpowiedzialny za eskalację nie jest ten, kto zaatakował, czyli nie jest agresor, który notabene pozostaje wielkim nieznanym. Jakoś taki jest niedookreślony. To jest jakaś taka, powiedziałbym, no zjawisko przyrodnicze. Nadeszła wojna. Nie, ale już zostawmy to. Natomiast odpowiedzialny za eskalację staje się ten, kto się broni. No to jest myślenie kuriozalne, a do tego, no niestety, to trzeba powiedzieć bardzo jasno i bardzo wyraźnie, kardynał Parolin no, prezentuje logikę bełkotu. To znaczy, to jest naprawdę no poziom intelektualny, za który moim zdaniem kleryka powinno się wydalić z seminarium, bo po prostu oblałby egzamin z logiki.
Gdyby za to kleryków wyrzucono z seminariów, byłyby prawie że puste. Michał patrzy na tą wypowiedź i jej konsekwencje.
Mam nadzieję tym razem, że mnie nie będzie słychać, bo również w tak mocnych słowach jak pan redaktor Terlikowski można jedynie podkreślić to, co robi, mówi kardynał Parolin. Jeden z moich przyjaciół tutaj w Rzymie nazwał to wprost, to są kocopoły. Przepraszam, że takie bardzo ostre słowo, bo o ile gesty papieża, gesty, oczywiście to, że brak nazwania agresora jest widoczny dla ludzi z całego świata, to jest jedna rzecz. Ale aczkolwiek gesty wskazane na ofiary jeszcze jest czymś, co powinien robić papież faktycznie, wskazać na ofiary, pozować flagą Ukrainy, pokazywać, kto jest ofiarą tej napaści, bo to robi papież. Ostatnia jedynka Financial Times, w większości mediów światowych, papież ze zniszczoną, zmaltretowaną flagą Ukrainy. To mam takie wrażenie, że lepiej byłoby dla Watykanu, dla świata, dla papieża, gdyby kardynał Parolin po prostu zamilkł. Po prostu zamilkł w tej sytuacji i pozwolił faktycznie działać dyplomacji, która działa. Działa też w taki sposób, ja przechodząc...
Ale właśnie on jest szefem tej dyplomacji. Teraz pytanie, czy ta dyplomacja...
A wiceszefem jest Polak. Pamiętajmy o tym, że wiceszefem tej dyplomacji za biskupem Gallagherem jest biskup Wachowski, Polak. Więc to są również osoby, które mogą...
Ale tych efektów tejże no dyplomacji. No bo na jakie efekty...
Ja zobaczyłem ten efekt, dyplomacji, widziałem taki jeden. Nie wiem, czy ona świetnie działa. Ja byłem świadkiem takiej sytuacji, w której limuzyna ambasadora Ukrainy podjechała pod rosyjską ambasadę przy Santa Sede na rozmowy, o których oczywiście nie ma informacji w mediach, bo one są tajne. Nie wiem. Przyznaję szczerze, poza druzgocącą krytyką Parolina,
Właśnie pan ambasador ustalał datę wizyty patriarchy Cyryla, więc ten podjazd...
Patriarchy Cyryla w Rzymie. Nie wiem, czy do tego potrzebny jest ambasador Ukrainy w Rzymie, w Watykanie.
Może to,
nie mam bladego
pojęcia. Może to właśnie gdzieś komentowano. Ja miałem właśnie akurat na myśli nie to wydarzenie, o którym media mówiły, które pan wspomniał, bo media podały o spotkaniu ambasadora Ukrainy z papieżem, natomiast no tą słynną, ten
nie,
słynny spacer
dla ambasady. Ja powiedziałem o spotkaniu ambasadora Ukrainy z ambasadorem Rosji przy Watykanie. Jest coś, czego nie ma w mediach. Ja byłem tego naocznym świadkiem i po mnie przypadkiem przechodzą przez Pilat Świętego Piotra. Również
Ale ci panowie się spotkali? Widział pan, że rozmawiali z sobą? Widział pan, że...
Widziałem wychodzącego ambasadora Ukrainy, którego samochód zaparkował przed ambasadą Rosji przy Watykanie. Ona się mieści po prawej stronie, jak konciliacjone. Tego wydarzenia byłem świadkiem. To jest dla mnie jedyna oznaka tego, że może ta dyplomacja działa. Próbowałem wykonać ćwiczenie intelektualne pod tytułem jak można czytać słowa i zachowania papieża Franciszka kardynała Parolina. Popełniają oni ogromny błąd w sposobie patrzenia na Rosję, to jest oczywiste. W sposobie prowadzenia całej Ostpolitik ostatnich lat, to jest też również oczywiste. I dlatego dochodzę do wniosku, że kardynał Parolin nie powinien się faktycznie odzywać, zwłaszcza publicznie. Dlaczego? Bo jego wypowiedzi powodują grzech zgorszenia u słuchaczy. I wydaje mi się, że to jest element, którym można ten wątek zamknąć i mam nadzieję pozwolić dyplomacji, która lubi ciszę, i po prostu się o to modli, bo ja innych słów, wyrazów nie znajduję.
Tomasz Terlikowski, zgodziłby się pan z tą tezą, że można od dyplomacji watykańskiej tutaj kardynała Parolina tak odczepić?
Znaczy oczywiście, ja się oczywiście zgadzam, że z perspektywy dobra Kościoła, instytucji Kościoła, no to lepiej by było, gdyby kardynał Parolin po prostu skorzystał z prawa do milczenia. W tym przypadku milczenie, to Leszek Miller powiedział dzisiaj w wywiadzie dla Roberta Mazurka, powiedział, w przypadku kardynała Parolina milczenie nie jest złotem, milczenie jest szansą. I ja się z tym niestety zgadzam. Dla kardynała Parolina milczenie jest szansą. Natomiast dla mnie ciekawsze jest jeszcze inne pytanie, to znaczy jaka geopolityczna wizja stoi za, jak się zdaje, myśleniem kardynała Parolina i jak się zdaje także słowami, nie mówię o gestach, bo zgadzam się, gesty mogą być interpretowane, jako pierwszy gest się nie podobał, ale ucałowanie, czyli ta wizyta w ambasadzie rosyjskiej, ale już ucałowanie flagi zgoda to jest piękny gest. Natomiast jaka geopolityka stoi za tym myśleniem o Cyrylu, o rozmowach z Ławrowem, które przypomnijmy kardynał Parolin prowadził i które są jawne, podczas kiedy no być może Stolica Apostolska prowadzi jakieś rozmowy. Chodźmy z Antonym Blinkenem, ale nic o nich nie słyszymy. Być może prowadzi jakieś rozmowy z Borisem Johnsonem, ale nic o nich nie słyszymy. Więc pytanie dla mnie brzmi, dlaczego Stolica Apostolska bardziej w swoim geopolitycznym myśleniu skupia się na Moskwie, a wcześniej to widzieliśmy przy innych okazjach na Pekinie, niż na rozmowie z graczami Zachodu? I wydaje mi się niestety, że to opiera się na pewnym błędzie rozpoznania. To znaczy papież Franciszek chce świata wielobiegunowego i traktuje te bieguny różne jako jakoś tożsame, albo jako tak samo cyniczne, albo jako tak samo uczciwe, to już nie chcę tego oceniać. Natomiast no, to jest po prostu obraz nieprawdziwy. Stany Zjednoczone popełniają błędy popełniają także niekiedy, czy wykonują bardzo złe decyzje, a czasami nie są wierne swoim własnym zasadom, ale to jest jednak imperium, które, czy państwo, które jest zbudowane na pewnych zasadach. I Rosja, i Chiny są zbudowane na, też na pewnych zasadach, ale one są kompletnie sprzeczne z tym, czego naucza Kościół i w co wierzy. I w związku z tym trzeba je traktować po prostu inaczej. To nie jest tak, że mamy trójbiegunowy świat, tylko w tym świecie jednak są siły trochę lepsze i znacznie gorsze i to nie oznacza w żadnym razie sakralizacji Stanów Zjednoczonych, bo mamy świadomość, że one również kierują się swoją własną polityką.
Panowie, musimy zmierzać do końca w naszym programie. Moje kanoniczne pytanie, co panowie czytacie, oglądacie, może słuchacie i polecacie naszym słuchaczom, Michał Kłosowski.
Właśnie w kontekście tego, co przed chwilą było powiedziane, ja czytam taką książkę po włosku, na polsku nie wyszła, Il Nuovo Mondo di Papa Francesco. Ona jest napisana przez Antonio Spadaro. Czasami włos się jeży na głowie, ale lektura ciekawa, bardzo polecam.
I jeśli mogę dopytać, a w których momentach ten włos się...
No właśnie w tej koncepcji, która była przed chwilą wskazana, to znaczy patrzenie na świat w zupełnie błędnych okularach.
I Tomasz Terlikowski?
No, ja bardzo polecam znakomitą książkę, potężną. Ja mam akurat ją na czytniku, ale ona jest też bardzo ładnie wydana. Rafała Matei, Miejski grunt. 250 lat polskich zmagań z nowoczesnością. Fascynująca lektura zarówno dla tych, którzy chcą zobaczyć, jak się kształtowało miasto, dla tych, którzy chcą się spojrzeć na historię Polski przez nieco inne okulary i dla tych, którzy chcą sobie zadawać pytanie, jak się mamy dalej z tą nowoczesnością zmagać, bo oczywiście konserwatyzm jest także ruchem nowoczesnym. Więc znakomita lektura, myślę, dla
każdego. Bardzo dziękuję za to polecenie i dziękuję panom za naszą rozmowę, a moimi i państwa gośćmi byli dr Tomasz Terlikowski, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
I pan redaktor Michał Kłosowski, dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Proszę państwa, za tydzień będziemy rozmawiać o Francji. Mam nadzieję, że uda się znów zaprosić do programu Michała Kłosowskiego, który jest świadkiem tego, co się tam właśnie dzieje. Ja państwu dziękuję. Tydzień polityczny zapowiada się bardzo gorąco. Do usłyszenia w następnym wydaniu magazynu Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Kłaniam się pięknie, Cezary Koszczyniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.